To jest SOS dla Ciebie. Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Anna Hosz-Sędrowska, to jest podcast SOS dla Ciebie. Dzisiaj moim gościem jest psycholożka i doradczyni do spraw rodzinnej opieki zastępczej Aleksandra Sikorska. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry, witaj.
Dzisiaj porozmawiamy o kryzysie rodzicielstwa zastępczego i o tym, że w dobie trwającego kryzysu pandemicznego z kolei drastycznie wzrasta liczba dzieci, które powinny zostać przyjęte do pieczy zastępczej w trybie zabezpieczenia i jednocześnie spada liczba osób, które przechodzą szkolenia dla rodzin zastępczych czy osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Od początku trwania pandemii w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce powstały tylko dwie nowe rodziny SOS, a dzieci czeka bardzo, bardzo dużo. Dziś mamy w Polsce ponad 72 tysiące dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej, opieki biologicznych rodziców. To jest miasto średniej wielkości. Olu, dlaczego tak jest, że tak mało ludzi zgłasza się do tej pięknej pracy?
Myślę sobie, że częściowo możemy winić pandemię, ale to nie tylko wina pandemii, że nie ma tak wielu czy wystarczająco wielu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a jest sporo dzieci, które potrzebują pomocy. Jeżeli chcemy szukać przyczyn w pandemii, to oczywiście je znajdziemy. Żeby zostać rodzicem zastępczym, musisz ukończyć szkolenie. Te szkolenia to są takie formy najczęściej grupowe, warsztatowe. Musi się zebrać grupa kilkunastu chętnych osób, takich osób, które myślą o tym, żeby się zaopiekować dziećmi i które są gotowe na to, żeby się kilka czy kilkanaście razy w takiej grupie spotkać, pracować, wzbogacać swoją wiedzę, ćwiczyć takie umiejętności, które będą im potrzebne w opiece nad dziećmi. Takie szkolenia się odbywały do tej pory po prostu offline. Kiedy się zaczęła pandemia, to rzeczywiście nastąpiła taka przerwa. Część tych szkoleń była zawieszonych. No nie było w ogóle możliwości spotykania się w grupie. Trochę potrwało przearanżowanie tych szkoleń na taką formułę online. Nie wszystko też się da zrobić online.
No tak, bo tych ludzi przecież trzeba zobaczyć,
dokładnie,
trzeba się z nimi spotkać.
Dokładnie, więc te procedury kwalifikacyjne, one też się przedłużały. Trochę również ze względu na jakieś osobiste sytuacje, czy pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, czy kandydatów, czy rodzin kandydatów, czy ich dzieci, którym oni musieli zapewnić opiekę. Także rzeczywiście bardzo mocno się to w czasie wszystko przesuwało. Zakwalifikowanie tych osób i przeszkolenie tych osób, przygotowanie. Natomiast to jest jeszcze tak, że każdy program szkolenia wymaga zgody Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli następują takie drastyczne zmiany odnośnie programu szkolenia, to oczywiście wymaga to ponownej akceptacji. Więc tutaj kolejna blokada.
Ja myślę, wiesz co, że tak, przepraszam, że ci przerwałam, ale trochę jest tak, że my zaczynamy chyba wszystko tłumaczyć tą pandemią. Nie masz takiego wrażenia, że po prostu to jest takie magiczne słowo, jak coś się dzieje niefajnego, a tak dlatego, że jest pandemia. Oczywiście to jest dla nas wszystkich bardzo trudny czas, ale my o tym, że jest kryzys rodzicielstwa zastępczego, mówimy od lat.
Mówimy od lat i my to też czujemy od lat, bo nie jest tak, że 3 czy 4 lata temu myśmy mieli jakoś szczególnie dużo kandydatów, którzy mogliby założyć rodzinę SOS. To są zawsze niewielkie liczby. I podobnie jest, jeżeli chodzi o kandydatów na rodziny zastępcze, którzy tworzą takie rodziny lokalnie u siebie. Bardzo mało jest kandydatów, którzy chcieliby stworzyć nowy rodzinny dom dziecka. To rzeczywiście widać, bo jak się patrzy na taką średnią wieku, to ponad połowa rodzin zastępczych to są osoby powyżej 50 roku życia. Więc są to ludzie, którzy są coraz starsi i rzeczywiście za 10 lat my możemy mieć jeszcze bardziej poważny problem i tu już niezależnie od pandemii, bo chętnych nowych osób jest niewiele, a potrzeby są. Myśmy te potrzeby odczuwali zawsze i zawsze były zapytania odnośnie możliwości przyjęcia do wiosek dziecięcych dzieci. Natomiast w pandemii szczególnie to były duże liczby i szczególnie było to trudne dla dyrektorów wiosek dziecięcych, żeby odmówić, a musieliśmy odmawiać ze względu na to, że wielu nowych rodzin nie stworzyliśmy.
Tak, niestety. Ja rozmawiałam z dyrektorem wioski dziecięcej w Biłgorodzie raju, 169 zgłoszeń dzieci do pieczy w trybie zabezpieczenia, a mógł przyjąć tylko 9, bo po prostu nie było rodzin, które mogłyby się nimi zaopiekować. A może to jest trochę tak, że zmienił się świat, że co innego jest ważne i dlatego nie ma tych ludzi, którzy chcieliby, żeby ich życie wyglądało właśnie tak, że pomagają na co dzień potrzebującym dzieciom.
To jest ogromna zmiana. I rzeczywiście ludzie chcą pomagać, ale jest w tej chwili dużo sposobów na pomaganie. To, co my widzimy, to ludzie bardzo chętnie pomagają finansowo. Wystarczy teraz wysłać SMS, żeby pomóc. My też widzimy, że liczba naszych darczyńców jest nadal spora i też ta grupa rośnie. To jest rzeczywiście tak, że są różne formy pomagania. Pewnie każdy rodzic jest na jakiejś grupie na Facebooku, gdzie zbiera się pieniądze na dzieci chore na SMA i po 8-9 milionów rzeczywiście rodzice są w stanie zebrać na leczenie tych dzieci. Także to jest tak, że my chcemy pomagać, tylko pewnie większość osób wybiera te proste formy pomagania, takie, które nie wymagają jakiejś regularności czy jakiegoś takiego dużego wysiłku, a jeszcze też za mało się o tym mówi, że w ogóle jest taka możliwość.
No właśnie, a może jeszcze jest tak, że ten wizerunek rodzicielstwa zastępczego nie jest do końca dobry. No ja jako osoba, która zajmuje się komunikacją organizacji, która zajmuje się pieczą zastępczą, doskonale wiem, ile trzeba wysiłku, żeby umieścić pozytywny komunikat na temat rodzicielstwa zastępczego. Natomiast te negatywne rozchodzą się po prostu bardzo, bardzo szybko. Mam też takie doświadczenie, jak rozmawiałam z rodzinami zastępczymi z Dolnego Śląska, jak robiliśmy z nimi pewne działania i oni mówili o tym, że na przykład spotykali się z ostracyzmem ze strony swojej rodziny, swoich bliskich, sąsiadów, wtedy kiedy stworzyli rodzinę zastępczą, bo dostawali taką informację zwrotną, że dorabiają się na krzywdzie dzieci. Może nad tym trzeba by było popracować, żeby po prostu ludziom powiedzieć, że nikt tego nie robi dla pieniędzy.
O tak, jeżeli ktoś chciałby zdobyć w życiu duże pieniądze, to zdecydowanie to nie jest droga dla niego i myślę sobie, że motywacja finansowa to na pewno nie jest dobra motywacja odnośnie wejścia do pieczy zastępczej, pewnie podobnie jak do organizacji pozarządowej. Ale to jest też tak, że chyba niewiele ludzi wiedzą o pieczy zastępczej, jest duże niezrozumienie i tak, rzeczywiście taki obraz kreowany gdzieś wcześniej przez media, nie, że to motywacja finansowa, czy że to osoby nieodpowiedzialne, bardzo, bardzo dobrze się sprzedają złe wiadomości, dużo słabiej te dobre. No ja sobie myślę, że cały czas te, czy organizatorzy rodzinnej pieczy, czy te organizacje, które się zajmują pieczą zastępczą albo wspierają, to robią dobrą robotę. Bardzo często pokazują takie rodziny zastępcze, czy inne rodzinne formy, które dobrze funkcjonują. I to jest niezwykłe doświadczenie oglądać historię takiej rodziny. Rzeczywiście takie bardzo autentyczne i poruszające. I mam taką nadzieję, że więcej tego będzie i że jakieś takie ogólnopolskie kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze i w ogóle uświadamiające, co to takiego jest, się pojawią. Dużo jest niezrozumienia. Nie? Czy to opieka zastępcza, czy to adopcja, o co to w ogóle chodzi.
Tak, tak. My też próbujemy na co dzień to wyjaśniać. Także dziś trochę po to się spotykamy, żeby też odczarować ten wizerunek rodzicielstwa zastępczego i zachęcić ludzi do tego, żeby przychodzili do nas i poświęcali swoje życie potrzebującym dzieciom. Ty masz kontakt z kandydatami, to często jest to taki bardzo pierwszy kontakt. Mhm. Powiedz, jakie są najczęstsze obawy? Czego oni najczęściej się obawiają? O czym myślą?
Coś już słyszeli i czytali, często na naszej stronie internetowej, pewnie dużo jest takich obaw związanych z liczbą dzieci, które przyjmują pod swoją opiekę. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o rodziny SOS, to są liczniejsze rodziny niż taka typowa rodzina zastępcza, która funkcjonuje u kogoś w domu. To jest taka nasza misja, żeby rzeczywiście te liczne rodzeństwa przyjmować, te dzieciaki, które najtrudniejszą mają sytuację i które w zasadzie jest blisko zera prawdopodobieństwo, że one trafią do adopcji albo niewielkie prawdopodobieństwo, że rodzina ich biologiczna na tyle dobrze będzie funkcjonować, że będzie w stanie z powrotem zająć się na przykład czwórką czy czwórką plus dzieci. Więc na pewno odnośnie tej liczby dzieci jest sporo obaw. Czy sobie poradzę opiekując się czworgiem dzieci? U nas też trochę się to zmienia. Nasze rodziny SOS kiedyś były jeszcze liczniejsze. To były rodziny nawet z siódemką, ósemką dzieci. Teraz od czwórki czworga do sześciorga dzieci w każdej takiej rodzinie mieszka.
A dlaczego mniej?
Widzimy, że rzeczywiście ma to wpływ na jakość opieki nad dziećmi. Coraz więcej wiemy, bo rozwija się nauka o więzi, nauka o traumie i o tym, jak leczyć dzieci. Taki leczący rodzic, wiemy o tym, że on musi skądś czerpać siły, czerpać zasoby, że musi mieć też czas na wytchnienie i zdajemy sobie sprawę, że no jakościowo ta opieka naprawdę jest lepsza, jeżeli tych dzieci jest czworo, pięcioro, sześcioro, niż jak jest ich więcej.
No dobrze, a gdyby zadzwonił ktoś do ciebie i powiedział, ale ja bym chciał się opiekować dwójką, trójką dzieci, to co byś poradziła?
My w tej chwili rzeczywiście tworzymy takie większe formy, natomiast no, ja zawsze gram na dzieci i się cieszę, nawet jeżeli ktoś nie pójdzie do nas, tylko stworzy taką rodzinę zastępczą u siebie w domu, więc wtedy rozmawiamy o innych możliwościach i o innych formach. I ja zdecydowanie zachęcam do tego, żeby się wtedy do takiego lokalnego organizatora pieczy zgłosił i zgłosił taką gotowość przyjęcia jednego, dwojga dzieci do siebie do domu. My w tej chwili niestety jako organizacja pozarządowa nie mamy takiej możliwości prowadzenia takich typowych, niewielkich rodzin zastępczych. Mamy nadzieję, że się to zmieni. Chcielibyśmy, żeby organizacje pozarządowe miały też taką możliwość i chętnie byśmy takie rodziny również wspierali czy mieli u siebie.
No tak, bo my mamy ten system wsparcia, który dla rodzin zastępczych, dla rodzin SOS jest bardzo ważny.
To jest bardzo ważne i to jest coś, o czym rzeczywiście mówią tacy rodzice zastępczy, którzy poza SOS funkcjonują, czego im brakuje i my rzeczywiście na te potrzeby odpowiadamy i ja widzę, że to jest sensowna odpowiedź i to jest coś, czego właściwie potrzebuje każdy rodzic zastępczy, a wielu niestety nie ma takiej możliwości. U nas są superwizje, u nas jest takie wsparcie asystenta czy asystentki, takiej osoby, która codziennie niemal jest w takiej rodzinie, która codziennie taką rodzinę wspiera i która dodatkowo zapewnia opiekę nad dziećmi wtedy, kiedy taka mama SOS czy rodzice SOS mają wolny dzień albo potrzebują gdzieś nagle wyjechać, coś załatwić w związku z dzieckiem albo ze swoimi osobistymi sprawami. Jest cały duży system wsparcia zbudowany wokół tych rodziców i czasem to są takie proste sprawy techniczne w rodzaju, że w wiosce jest kierowca czy konserwator i jeżeli potrzebny jest transport większej grupy dzieci, jest to możliwe. Jeżeli jest potrzeba jakiejś naprawy w domu, a mamy samą panią, samą mamę, która rzeczywiście no już ma sporo zadań i no gdzieś nie zmienił szczelki, to jest ktoś blisko, ale to jest też cała grupa profesjonalistów, psycholog, pracownik socjalny, pedagog, którzy pomogą, jeżeli chodzi o wszelkie takie kwestie związane z dziećmi, z opieką nad dziećmi, z trudnościami, jakie się pojawią, z rozpoznaniem, czego potrzebują te dzieci, z udzieleniem pomocy bezpośredniej tym dzieciom, z organizowaniem dla nich zajęć albo terapii, albo w wiosce dziecięcej, albo poza wioską dziecięcą, jeżeli jakieś bardzo specjalistyczne oddziaływania są potrzebne. Także no, ogrom jest tych oddziaływań. Jest dyrektor, który wspiera i służy swoją pomocą na co dzień, który w zasadzie no, nie wyłącza telefonu przez całą dobę. Także to jest coś, czego brakuje rodzinom zastępczym. Na szczęście no jest taki system, się również wokół rodzin zastępczych rozwija, są koordynatorzy rodzinnej pieczy, ale tego wsparcia jest zdecydowanie mniej. No i też finansów takich, które są skierowane na potrzeby dzieci, jest mniej.
Czyli żeby wychować dziecko po trudnych przejściach, potrzebna jest cała wioska.
Potrzebna jest cała wioska, zdecydowanie. I tutaj ta nasza forma wioski dziecięcej bardzo mocno na to odpowiada. Mamy SOS, jak my pytamy o to, jakie wsparcie jest dla nich najważniejsze, to bardzo często na pierwszym miejscu wymieniają po prostu inne mamy SOS, które mieszkają po sąsiedzku albo dwa domy dalej i które po prostu jak się coś wali i pali, to są. Do których można na chwilę przyjść, porozmawiać, poradzić się, odgadać, które tu też odwiedzą i będą takimi najbliższymi, wspierającymi osobami. I rzeczywiście no, dzieciaki też korzystają na tym, że są wokół nich no, nie tylko pojedyncze opiekunowie, ale też takie zaprzyjaźnione ciocie i wujkowie, którzy też sporo wiedzą o potrzebach takich dzieci. Nie? To są takie osoby no, rzeczywiście już profesjonalnie przygotowane do zajmowania się tymi dziećmi i na pewno jest łatwiej niż takiej rodzinie zastępczej, która, no nie wiem, na przykład korzysta gdzieś ze wsparcia sąsiadów, którzy no nie za bardzo coś o pieczy zastępczej wiedzą i czasem mogą nie zrozumieć zachowań jakichś dzieci czy potrzeb.
Jasne. Powiedziałaś o tym, że no to jest taki cały system wsparcia w wiosce dziecięcej, który niejako zastępuje ten system, z którego odchodzimy, bo jednak w momencie przeprowadzki do wioski dziecięcej to jest budowanie tego systemu od początku. To czasem też jest bariera dla ludzi, prawda? Żeby się przeprowadzić w inne miejsce.
Tak, to jest duża bariera i rzeczywiście my o tym mówimy na początku kandydatom. Większość z nich jest tego świadoma, że to ich życie się bardzo mocno zmieni i że ta sieć wsparcia, którą do tej pory mają wokół siebie, bardzo mocno się przebuduje. Że te osoby, które były najbliżej, no będzie już do nich dalej. Trzeba będzie do nich dojechać albo zadzwonić. Nie będą na wyciągnięcie ręki, a będzie taki czas na zbudowanie takiej nowej sieci wsparcia wokół siebie. I to jest trudne i to rzeczywiście gdzieś tam, jak czasem się nie dogadujemy, nie? W takim sensie, że kandydaci rezygnują w procesie rekrutacyjnym właśnie z prowadzenia takiej rodziny SOS i decydują się na przykład na inną formę, to bardzo często wynika właśnie z tej lokalizacji, z tego, że to jest taka duża zmiana dla całej tej rodziny, która miałaby do nas przyjechać, czy dla tej osoby. Ale na szczęście rzeczywiście ten system wioski dziecięcej pomaga taką sieć wsparcia dosyć szybko zbudować i taką naprawdę, no taką, na której można polegać, nie? Bo tu wszyscy grają do jednej bramki.
No tak, teraz skupiamy się też na rekrutacji rodziców SOS z tych terenów, gdzie mamy wioski, żeby był jeden system wsparcia i drugi. Mamy też na razie jedną rodzinę, która jest poza wioską, która mieszka w mieście, a nie na miejscu wiosce dziecięcej. Także nasza organizacja cały czas się zmienia.
Dokładnie.
Ale nie zmienia się jedno. Nie zmienia się to, że kandydaci, którzy przychodzą jako rodzice SOS, muszą mieć konkretne cechy. Ja pamiętam, jak kiedyś gościłyśmy w pewnym studiu radiowym, podobnym do tego, w którym siedzimy. I na pytanie, jaki powinien być rodzic zastępczy, odpowiedziałaś, przede wszystkim powinna być to osoba zdrowa psychicznie. I potem zastanawiałyśmy się wspólnie, czy po tych słowach ktoś mógł poczuć się urażony, bo to było tak bardzo wprost. Ale kiedy już teraz wszyscy wiemy dużo więcej na temat zdrowia psychicznego, widać, jak to jest taka głęboka prawda, ile w tym stwierdzeniu jest prawdy.
No tak, nie da się ukryć, że to jest taki sposób na życie, który no, wymaga zaangażowania ogromnej ilości zasobów i no, całego siebie rzeczywiście. I pracuje się sobą i narzędziem pracy takiego rodzica SOS to jest właśnie on. To jest jego umysł, to jest jego serce. I tutaj rzeczywiście no, potrzebujemy, żeby się z nami związały takie osoby, które są silne, tak bym powiedziała, które rzeczywiście same są w równowadze, one przyjmują pod opiekę dzieci, które są w kryzysie. Może być tak, że dzieci już przebywały w pieczy zastępczej dłuższy czas i nam się wydaje, że one już są spokojne, ustabilizowane, zapewniliśmy im bezpieczeństwo, są gdzieś tam w placówce, są bezpieczne, mają co jeść, więc wszystko powinno być dobrze. Natomiast no, dla dzieci każda taka zmiana no, jest zmianą drastyczną. Czasem jest też tak, że rzeczywiście no, przyjmujemy dzieci, które wcześniej w pieczy zastępczej też nie funkcjonowały i to jest dla nich no, po prostu kosmos, że one się nagle pojawiają w domu, w rodzinie, wśród osób, których nie znają. Nagle tu obowiązują jakieś zupełnie inne zasady. Ten cały świat się rządzi z zupełnie innymi zasadami. I teraz no jest to, nie da się ukryć, rzeczywiście kryzysowa sytuacja dla tych dzieci. Plus historia tych dzieci, którą mają za sobą i te wszystkie trudne przeżycia. Te wszystkie doświadczenia.
Czyli nie jest to absolutnie praca dla ludzi na zakręcie życiowym.
Broń Boże. Czasami rzeczywiście takie osoby, które przed chwilą zmieniły swoje życie, na takiej dużej energii dzwonią i pytają i ja wtedy bardzo zachęcam,
czyli żeby... na przykład po rozwodzie.
Może tak być. I ja wtedy zachęcam, żeby rzeczywiście się trochę osadzić najpierw w tej nowej roli. Najpierw się poczuć dobrze i wtedy na spokojnie się przygotować. Nie może być tak, że dorosły w kryzysie zaczyna opiekować się dzieckiem w kryzysie, bo no, tych zasobów po prostu nie starczy. Więc no, szukamy takich osób, którym się jakby dobrze żyje. Tak mówię o takim dobrostanie psychicznym, które czują, że mają siłę, mają energię, które chcą coś dobrego od siebie dać, które po prostu chciałyby pomóc dzieciom, które trochę z nadmiaru, a nie z braku do nas przychodzą, tak bym to nazwała.
Mm-hmm. No czyli kiedy już mamy motywację, jest to ta motywacja, jak my ją nazywamy, altruistyczna, czyli chcemy pomagać dzieciom, przychodzimy do stowarzyszenia i co dalej? Jak wygląda ten proces rekrutacyjny? Czym jest wolontariat? Jak długo trwa staż? I po co to wszystko?
To jest rzeczywiście dłuższy proces i niektórzy kandydaci na początku się wydają być tym zaniepokojeni, że to jednak tak długo potrwa.
Około roku, prawda?
Realnie około roku. Rzeczywiście od momentu przesłania swojej aplikacji czy takiego pierwszego telefonu do nas z zapytaniem do momentu przyjęcia dzieci do siebie, do tego domu, który się jakoś przygotowywało na ich przyjęcie, to może około roku upłynąć. Ale no to tak jak wiemy, no ciąża też 9 miesięcy trwa i to też jest czas, który czemuś służy. W sensie przygotowania się do tej roli. I tutaj rzeczywiście te etapy wszystkie nam się wydają znaczące. Po pierwsze takie rozmowy, które my odbywamy z kandydatami w biurze krajowym. Badania psychologiczne, no które są kluczowe też. Wizyta w wiosce dziecięcej, takie pierwsze zapoznanie się z wioską. Następnie kilkudniowy wolontariat, który jakoś rzeczywiście pozwala doświadczyć, jak to jest w tym miejscu i czy ja chcę w coś takiego się angażować, w taki rodzaj życia, czy mi to odpowiada, jak ja się czuję, jak te osoby, które tutaj mnie otaczają, jak mi z nimi jest, nie? Czy to są takie osoby, do których ja się będę chętnie zwracać po pomoc. Więc rzeczywiście ten kilkudniowy wolontariat, na który my zapraszamy, to nam bardzo, bardzo wiele pytań odpowiada i tutaj kandydaci też bardzo cenią taką możliwość. No a potem jest taki czas przygotowania. No i trzeba zrobić to szkolenie, o którym na początku rozmawiałyśmy i to jest rzeczywiście wyzwanie czasowe i organizacyjne. Trzeba odbyć staż w wiosce dziecięcej, który już praktycznie przygotuje na założenie takiej własnej rodziny. No i ten staż tak około 3 miesięcy trwa. Są kandydaci, którzy mogą potrzebować nieco dłuższego stażu i wtedy też taką możliwość zapewniamy.
I to jest taki czas, kiedy możemy się na własnej skórze przekonać i na własne oczy, czy to jest rzeczywiście dla nas.
Dokładnie, dokładnie. I rzeczywiście wiele osób w tym procesie takim ciągłym dochodzi do przyjęcia dzieci. Są takie osoby, które gdzieś się zatrzymują i czują, okej, to jeszcze nie teraz, nie? Jeszcze coś muszę w swoim życiu osobistym zakończyć, robię jakąś stopklatkę i wracam. I czasami są takie osoby, które rzeczywiście gdzieś się zatrzymują, ale docelowo również te rodziny z nami tworzą. Dopiero widzą tak naprawdę w tym procesie, ile sobie trzeba rzeczy poukładać, pozamykać, jak się trzeba przygotować, jak trzeba przygotować swoją rodzinę, swoich bliskich. No, czasami to są też osoby, które no własne mają dziecko swoje, albo na przykład mają jakieś dzieciaki, które są świeżo usamodzielnione, jakieś 20-latki. No, też tutaj muszą ich doglądać i się upewnić, że jakby wszyscy dobrze funkcjonują, nie? I to jest taki rzeczywiście czas, który, no jak rozmawiamy potem z kandydatami, to oni wszyscy widzą sens, że to nie było tak szybko.
Czyli ta decyzja musi być przemyślana, to musi być proces w dojrzewaniu do tego, że to na pewno jest to, co ja chcę robić w życiu i też trzeba być osobą, która pewnie stoi na własnych nogach po to, żeby móc pomóc dziecku. Rozmawiałam niedawno z Dorotą Nowaczyk, naszą mamą, która biega maratony. Ty wspierasz rodziny SOS od bardzo wielu lat. Czy masz taką obserwację, jaką ja mam, że najlepiej radzą sobie ci rodzice SOS, którzy mają swój własny świat, swoje pasje, zainteresowania, mają coś oprócz tej rodziny w wiosce.
To jest bardzo ważne, bo dla dziecka ten rodzic to też jest taki model, nie? Ona patrzy i tak się zastanawia, nie? Co ta mama czy ta ciocia oprócz tego, że się mną zajmuje, co jeszcze w życiu robi. I no, jest to dla nich bardzo ekscytujące, niesamowicie motywujące, że no właśnie, że jakieś się ma pasję, a dla rodziców no to jest wręcz obowiązkowe, żeby mieć też swój świat. Dzieci też kiedyś się usamodzielnią i odejdą, tak jak nasze biologiczne dzieci. I wiemy, że nie jest dobrze skupiać się wyłącznie na nich, a trochę zapominać o tym, że też no, ma się jakieś inne sfery życia. Mhm. To też daje, no, tak jak dzieci talenty rozwijamy i w to bardzo mocno jakoś idziemy, to no, widzimy, że i dorośli potrzebują takiego czegoś, w czym są mocni. Zresztą z rodzicielstwem to jest tak, że też są blaski i cienie. Czasem jest
naprawdę?
Gorszy czas, prawda?
No, coś ty.
I ta pasja daje też taką odskocznię i daje podładować baterię. Myślę, że jak Dorota biega, a ona tak no, biega na ostro, za co ją podziwiam, to, no, to te baterie się ładują, nie? I, tak. I dużo łatwiej gdzieś te trudne momenty
jasne,
przeżyć.
Tak jak mówisz, to dotyczy wszystkich rodziców.
Tak.
A oczywiście rodziców zastępczych w dwójnasób, no bo oni mają po prostu, nie oszukujmy się, dużo trudniej niż rodzice, którzy wychowują po prostu w zwyczajnych rodzinach swoje własne dzieci. Kiedyś też miałyśmy taką kampanię, bo to też a propos tych rodziców naturalnych i ich omnipotencji, aha, bo nam się wszystkim wydaje, że w ogóle już po pierwsze to my jako rodzice powinniśmy wiedzieć wszystko, potrafić wszystko to raz, a dwa, no to już rodzice zastępczy, to już w ogóle, to już są jacyś supermeni, superbohaterowie. Co ciekawe, znam ich kilkoro, co właściwie można by w dziesiątkach liczyć i nikt tak o sobie nie myśli. To jest też bardzo, bardzo znamienne. Ale kiedyś miałyśmy taką kampanię, w której mówiłyśmy, że do kandydatów na rodziców SOS, jeżeli myślisz, że nie dasz rady, to dobrze, bo to znaczy, że sobie dasz. Co to znaczy, Ola?
No to jest świetne hasło, tak naprawdę. Bo to mówi o tym, że ktoś rzeczywiście w taki dojrzały sposób myśli o tym rodzicielstwie zastępczym, że podejmuje jakąś refleksję. Oprócz tego, że będzie fajnie i miło i będę mieć od razu, z abstryknięciem palcami, od razu dużą rodzinę, to zdaje sobie sprawę, że będą wyzwania i jakoś próbuje tutaj te swoje siły mierzyć i próbuje się do tej roli przymierzyć i się zastanawia, nie? Czy jest to dla mnie możliwe, jakie ja mam zasoby, czego się muszę nauczyć. Także no to jest świetnie, że ktoś ma wątpliwości. To byłoby niepokojące, gdyby zgłosił się ktoś, kto ich nie ma. Jeżeli tacy kandydaci się pojawiają, to też się raczej wykruszają, nie? Bo potem się okazuje, że to są rzeczywiście wyzwania dnia codziennego, no, które trzeba pokonywać. Natomiast no myślę sobie, że to jakby wszyscy wokół grają na to, żeby temu rodzicowi SOS czy rodzicowi zastępczemu wyszło. Że jest naprawdę taka duża sieć wsparcia, że są specjaliści i że no, też jest to proces przygotowywania się do tej roli i takiego rozwijania się profesjonalnie w tej roli. I to jest tak, że no, ten poziom kompetencji rodzicielskich i innych nie jest tak wysoki na początku drogi, jak jest po 5 latach pełnienia tej roli. Także no, świetnie, że ktoś ma wątpliwości, ale to super, że myśli też.
Czyli wszystkich, którzy mają wątpliwości, a myślą o tym, żeby wybrać taką życiową drogę, zapraszamy na naszą stronę internetową wioski.sos.org, a także do kontaktu bezpośredniego na adres mailowy rodzice@sos-wd.org, gdzie można sprawdzić, czy jest to zajęcie właśnie dla nas. Tam będzie po drugiej stronie czekała na Państwa Ola. Olu, bardzo dziękuję za
dziękuję
rozmowę.
I zachęcam.
A wszystkich zapraszamy.
Dziękuję.
To był podcast SOS dla Ciebie, Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.